Według oficjalnych danych MSW w dniach 12-14 grudnia 1981 roku w całej Polsce przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego zaprotestowały załogi około 199 zakładów pracy, w tym na Dolnym Śląsku około 36. Strajk w ZG Rudna należy do wyjątkowych z kilku powodów. Tak możemy przeczytać na stronie Przystanek Historii w artykule Łukasza Sołtysika z 14 grudnia 21 roku. Protest ten trwał długo, uczestniczyło w nim kilka tysięcy ludzi. W czasie pacyfikacji górnicy stawili opór i zakończyli go według własnego planu. Kopalnia Rudna w Polkowicach była i jest nadal częścią kombinatu górniczo-hutniczego miedzi, KGHM-u, na Dolnym Śląsku. Od lipca 1974 roku wydobywa się w niej rudę miedzi, z której uzyskuje się m.in. miedź, ołów, srebro, złoto. W 1981 roku w kopalni Rudna zatrudnionych było około 6 tysięcy osób, w tym około 80% zapisało się do Solidarności. Dlaczego w Jeleniej Górze dzisiaj przytaczam te dane? Bo jest coś, a raczej ktoś, kto łączy ten największy protest ludzi Solidarności na Dolnym Śląsku z Jelenią Górą. Wielu z was z pewnością domyśla się, że chodzi o kapelana Solidarności, księdza Jerzego Gniatczyka, którego 10. rocznicę śmierci obchodziliśmy nie tak dawno i w jakże wymowny dzień, 19 października. Dzień śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzień, który ustanowiony został przez Sejm Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych. W tym miejscu, jako wiceprezes zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Urazma Pankracego, ale także jako bezpośredni następca na urzędzie proboszcza na Czarnem, dziękuję wobec was wszystkich regionowi jeleniogórskiemu Solidarności oraz władzom miasta Jeleniej Góry za wsparcie w wydaniu dwóch książek poświęconych zasłużonemu dla tego miasta, zasłużonemu dla Solidarności Zagłębia Miedziowego i regionu jeleniogórskiego świętej pamięci księdza Jerzego Gniatczyka. To ile posłudze kapłańskiej księdza Jerzego, jego wierności Bogu i Ojczyźnie, ale także wierności ludziom, którzy podjęli i wytrwale realizowali ideały pierwszej Solidarności i dalej i dzisiaj realizują ideały niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, wyczytać można z kart biografii autorstwa profesora Jana Ryszarda Sielezina, a jeszcze bardziej z kart wspomnień zebranych w książkę pod redakcją mówiącego te słowa. Przeżywając kolejną, 44. już rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, gdy modlimy się w intencji ofiar tych dni, chcę oddać głos przywołanemu przeze mnie kapelanowi Solidarności, świadkowi tamtych dni, tamtych godzin, czasu, gdy nie wiadomo było, jak to się wszystko skończy. Będą to dwie odsłony, polkowicka i jeleniogórska, dwa zewnętrzne skrzydła tryptyku. Skrzydło pierwsze, Polkowice, 2006 rok. Kazanie w 25. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w kościele świętej Barbary. I tak jak zawsze zaczynał, drodzy bracia i siostry i bracia w Chrystusie. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czym był stan wojenny. Był on bezlitosną rzeczywistością. Czego ona dotyczyła? Obok zabitych i rannych, obok tysięcy internowanych i uwięzionych, obok cierpienia rzeszy rodzin, której nikt do dzisiaj nie jest w stanie policzyć, należy zauważyć trzy sprawy. Pierwsza. Dla naszego narodu stan wojenny był prawdą o totalitaryzmie, unaocznieniem i powtórzeniem poznańskiego czerwca z 1956 roku. W 1956 roku władza była butna i w swojej arogancji szczera. zapowiedziała, że podniesioną na nią rękę robotników utnie i ciała. Ta sama władza w 1981 roku w poczuciu większego zagrożenia posłużyła się kłamstwem. Linia obrony podyktowana rzekomo polską racją stanu, tym, że stan wojenny to wybór mniejszego zła wobec zagrożenia ingerencją z zewnątrz, jawi się jako wierutna bzdura. W świetle znanych już powszechnie dokumentów najnowszej historii wiemy, że interwencja militarna przez Moskwę od lata 1981 roku była kategorycznie wykluczona. Nasłane jesienią 1981 roku pytania, czy w razie trudności przy wprowadzaniu stanu wojennego będzie ze strony Moskwy wsparcie militarne i czy w czasie stanu wojennego przyjdzie ktoś z biura KCZSRR do Warszawy, usłyszano kategoryczne niet. Można zatem stwierdzić, i do tego skłania się spora część historyków, że stan wojenny został wprowadzony z tchórzostwa i małości grupy aparatczyków dla ratowania ich uprzywilejowanej pozycji. Druga sprawa. Stan wojenny także zadał kłam kolejnemu mitowi ideologicznemu i nieuchronnej konieczności walki klas. Naród już nie dał się podzielić. Kiedy w latach 70. udało się jeszcze zantagonizować studentów przeciw robotnikom i manipulować spontanicznie protestujących w słusznej sprawie do wewnętrznej walki o władzę wśród różnych frakcji w łonie partii, to na przykład Błonia Krakowskie, miliony rodaków zgromadzonych przy Janie Pawle II stały się znakiem odzyskanej, nie nowej przecież, ale odzyskanej świadomości narodowej tożsamości i siły jedności. Trzecia sprawa. W czasie stanu wojennego dramatycznie odżyło też zrozumienie, czym jest brak deptanej i pogardzanej przez dziesięciolecia zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Iluż to naszych rodakom wystarczyła odrobina władzy w postaci polowego munduru i pałki, by okazać się sąsiadowi katem, a z drugiej strony iluż to robotników, nauczycieli czy dyrektorów, a nawet sędziów nomenklaturowych, sądów, zachowało twarz właśnie w czasie stanu wojennego. Okazało się jakże boleśnie, że granica między dobrem a złem przebiega nie krawędzią państwa, a poprzez nasze serca i sumienia. I dalej kontynuował prorok tamtych dni. I cóż powiedzieć w 25. rocznicę stanu wojennego? Chwała Solidarności. Z perspektywy czasu, w kolejną rocznicę, wyraźniej uświadamiamy sobie, że był to ruch, a więc dynamizm, i to szczególny, ruch oddolny o charakterze moralnym, z najlepszymi celami. Dlatego drażnił innych, zmusił niejako do nieodpowiedzialnych działań. Był to ruch obrony człowieka, jego godności, obrony przed redukowaniem go do roli przesiąkniętego lękiem, nienawiścią i podstępem robota, gdyż byłoby to największym nieszczęściem człowieka i jego środowiska, wspólnego dobra, któremu na imię ojczyzna. I co jeszcze powiedział ksiądz Jerzy wówczas w Polkowicach, w kościele, do którego wejście zasłonił własnym ciałem i nie wpuścił zomowców ścigających górników kopalni Rudna w dniu pacyfikacji. O tym możemy przeczytać w książce Zapiski opublikowanej rok temu. Skrzydło drugie, Jelenia Góra, to już rok 2011. Kazanie w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Kościół miejski świętych Erasma Pankracego. Czcigodni księża, tak zaczynał, szanowni przedstawiciele Solidarności, bracia i siostry w wierze. Kiedy władza złamała porozumienia sierpniowe, wprowadzając 13 grudnia stan wojenny, ludzie pracy zrzeszeni w wielomilionowym Związku Solidarność odpowiedzieli strajkiem, bez przemocy, bez wychodzenia na ulicę w obronie wolności do godnego życia, wolności zrzeszania się, wolności sumienia. Czy władza powróciła do dialogu? Nie. zarządzono likwidację Solidarności, internowania, więzienia, szykanowania, łamanie sumień, paszporty w jedną stronę, zabójstwa. Kościół nie mógł być obojętny na wydarzenia tamtych lat. Nie dziwi zatem postawa papieża Jana Pawła II, hierarchów i zwykłych duchownych w Polsce, których patronem jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nasz wielki rodak Jan Paweł II od pierwszych dni po wprowadzeniu stanu wojennego podczas audiencji ogólnych solidaryzował się z rodakami w ich cierpieniu i stwierdził jednoznacznie, że jako naród mamy prawo do wolności, do życia swoim własnym życiem i do rozwiązywania swoich problemów wewnętrznych w duchu własnych przekonań, zgodnie ze swoją kulturą i tradycją narodową. Nie dziwi też postawa Solidarności, która rozumiała, że właśnie współtworząc wspólnotę Kościoła ma jedną pewną gwarancję błogosławieństwa opatrzności na drodze ku wolności. Na potwierdzenie przytoczę, jak mówił ksiądz Jerzy w tym miejscu, choćby słowa anonimowego robotnika poety. My, robotnicy, my ludzie prości, idziemy do Twojej świątyni z naszym sztandarem. Błogosław Boże Solidarności. We wszystkich miejscach strajku był obecny Krzyż Zbawiciela, obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i zdjęcia Jana Pawła II. Budowano ołtarze i apelowano o obecność duszpasterzy, a kościoły wypełniały się rzeszami wiernych. Nie inaczej było też tutaj, na ziemi jeleniogórskiej. I mówił, i my, księża służący w wspólnocie jeleniogórskich parafii, nie mieliśmy wątpliwości, co należy czynić. Odpowiadając na apel wiernych, organizowaliśmy msze święte w intencjach wolnej ojczyzny, w intencjach tych, którzy zginęli, w intencjach więzionych, internowanych i najbardziej poszkodowanych, najczęściej w tym właśnie kościele i okolicznościowe nabożeństwa przed krzyżem z kwiatów wielokrotnie niszczonym i wciąż na nowo układanym na placu kościoła garnizonowanego. Pamiętam gromki, przejmujący śpiew Ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. A pamiętacie mszę świętą za wolną ojczyznę w kościele świętego krzyża? Była nas ogromna rzesza. Kościół i plac wokół kościoła wypełniony był po brzegi. Księża z innych parafii też tu dotarli. Na ulicy 1 Maja armatki wodne i kordon i rozstawionych zomowców. By dojść na nabożeństwo, trzeba się było między nimi przeciskać. Nikt na to nie zważał. Zdecydowana postawa wiernych sprawiła, że się wycofali. Następne dni to kolejne wezwania na przesłuchania. Zdjęć narobili dużo. Groźby i szykany. Ale to nie było ważne. Uwagę wielu z nas pochłaniała troska o organizowanie pomocy dla rodzin tych najbardziej poszkodowanych. Zaangażowało się wielu jeleniogórzan. Utkwiła mi też w pamięci wspaniała postawa jeleniogórskiej młodzieży, tej akademickiej i harcerzy, jak również aktorów zatrudnionych w jeleniogórskim teatrze. I mówił w ten sposób, przepraszam, drodzy, że te osobiste wynurzenia, może trochę przydługie, ale tamten czas i tamci ludzie stoją mi wciąż przed oczyma i wycisnęły znamię na mej osobie i na moim życiu. Minęło, jak wtedy, 30 lat. Znów gromadzimy się w kościele, by składać dziękczynienie za ten cud odzyskanej wolności i za ludzi sumienia tamtego czasu. My, pokolenie Solidarności, pokolenie Jana Pawła II, a nade wszystko pokolenie wysłuchanej modlitwy. Gromadzimy się, bo też pamiętamy słowa Jana Pawła II, że wolność mamy daną, ale i zadaną i od nas zależy, od naszych sumień, co z tą wolnością uczynimy. Widzimy, że ta sprawa jest wciąż aktualna, gdyż nadal w naszej ojczyźnie nie brak heroldów utopii, która głosi, że jeśli odwrócimy się od Boga, od Jego przykazań, od życia godziwego podług sumienia, będziemy opływać w swawolnym luksusie, tylko jeszcze trzeba znaleźć do tego sprzymierzeńców, którzy dadzą nam na to pieniądze. ze wschodu przecież nie można. Ale czy jest możliwy jakikolwiek raj bez Boga, pytał? A jeśli nawet, bodaj pozorowany, taki egoistyczny na własny użytek, to na jak długo i za jaką cenę? Odpowiedzcie sobie sami. I mówił, pamiętam wynurzenia umierającego górnika, jeszcze w latach 70., który przed śmiercią mi wyznał, Boga mi zabrali, legitymację partyjną mi dali i oni mówią, że jak się teraz weźmiemy, a ja zdrowia nie mam i już im nie wierzę. Księże Jerzy, niech ksiądz weźmie tę legitymację, niech ona będzie przestrogą dla innych i niech się ksiądz za mnie modli. Gdy zastanawiałem się, kończył to rozważanie, jakim atrybutem, jakim argumentem winien dysponować współczesny świadek Jezusa, by skutecznie przestrzegać, by uchronić, wniosek nasuwa się sam. Nie ma innej drogi, drodzy, jak sumienna wierność Ewangelii ugruntowana na kolanach ufną modlitwą we wspólnocie Kościoła. Tu jest jedyne źródło prawdziwej wolności. A zatem dobrze, że tu jesteśmy. I przechodzę do centralnej części tryptyku. Jelenia Góra, 13 grudnia 2025, 44. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Ksiądz Jerzy, kapelan Solidarności, którego pamięć jest kultywowana, jak choćby i w taki sposób, że w dniu jutrzejszym na ulicach Polkowic odbędzie się 9. już bieg imienia księdza Jerzego Gniatczyka, bieg na trasie górników z ZG Rudna do kościoła świętej Barbary na polkowickim rynku, to tenże katolicki duchowny w swoich grudniowych rozważaniach podprowadza nas do centralnej prawdy wydarzenia, w którym uczestniczymy. Bowiem tu i teraz uczestniczymy w Eucharystii, w liturgii Kościoła Chrystusowego. W liturgii tegoż wieczoru, tu i teraz celebrujemy, przeżywamy już trzecią niedzielę Adwentu, którą to niedzielę od wieków tradycja nazywa niedzielą Gaudete, niedzielą radości. Usłyszeliśmy przed chwilą, że jedyną drogą ucznia, świadka Chrystusa jest sumienna wierność Ewangelii, ugruntowana na kolanach ufną modlitwą we wspólnocie Kościoła. Że to jest jedyne źródło prawdziwej wolności. Że to tu, w Kościele, jest źródło prawdziwej wolności. Czy ty, bracie i siostro, z tymi słowami się zgadzasz? Bo wielu to kwestionuje. Nawet i tacy, którzy zwyczajowo zaglądają do Kościoła od czasu do czasu. Ale właśnie nie gdzie indziej, ale w Kościele. Tu zawsze czuliśmy się wolni, bo tu jest źródło, z którego bije, wytryskuje życie. Owszem, zranione i przebite bok i serce, ale to dzięki tym ranom możemy wejść w tajemnicę życia, które się nie kończy. Kościół w trzecią niedzielę Adwentu modli się słowami kolekty, przypomnę ją. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego. Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Pytanie dotyczy zatem mojej wiary i mojego serca. Dzięki łasce Bożej nawet spieczona gleba, pustynna ziemia, jak mówił Izajasz w pierwszym czytaniu, może rozkwitnąć na nowo. Bóg daje życie. Pragnie hojnie je rozdawać tym wszystkim, którzy się do Niego zwrócą z wiarą, to znaczy Jemu zawierzą całe swoje życie. Coroczny Adwent, czyli czas radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana, jest tym dobrym czasem, aby przypomnieć sobie, że mamy żyć po Bożemu, a życie swoje przeżywać w radości. Tylko skąd czerpać tę radość, gdy tak wiele spraw nas przygniata? Radość jest owocem pokoju, a pokój wypływa z wolności tej zewnętrznej, ale jeszcze bardziej z wolności wewnętrznej, z wolności ducha. A zatem nigdzie indziej jak w Kościele Chrystusowym, w sakramentach, które nam Chrystus pozostawił w swoim Kościele, możemy otrzymać pokój serca. Pokój serca rodzi radość, a radość i pokój daje prawdziwą wolność. Bracia i siostry, i to jest prawdziwie dobra nowina dla ubogich, czyli tych, którzy u Boga, którzy w Bogu pokładają całą swą ufność. A za przykład wytrwałości, jak mówi nam święty Jakub, i cierpliwości weźcie proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie. Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego? Spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Amen.